Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, 26 grudnia. Witam Państwa z Paryża, Piotr Rosachowicz. Po dzienniku słyszymy przegląd prasy paryskiej Anny Rzeczyckiej i Stefana Rygiera, kącik europejski przygotowany przez Grzegorza Dobieckiego, nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, multimedia Stefana Rygiera, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, magazyn Rogatki Wersalskiej Katarzyny Zawickiej oraz literacki Krzysztofa Rutkowskiego. Na zakończenie do głośników zapraszamy uczących się języka francuskiego, a usłyszą oni kolejny odcinek w serii lekcji zatytułowany L'affaire du coffret. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia, a ja jeszcze dodam do tego, że za szybką studia nad prawidłowym przebiegiem audycji od strony technicznej czuwają Grażyna Chmurska i Rola. W czwartek wszczynają rozmowy na szczycie w sprawie bliskowschodniego procesu pokojowego premier Izraela Olmert i przewodniczący autonomii palestyńskiej Abbas. Prezydent Francji Sarkozy kontynuuje świąteczny odpoczynek w Egipcie. Kończy się proces w N'Djamenie Francuzów oskarżanych o próbę porwania setki dzieci z Darfuru. Szef dyplomacji rosyjskiej Ławrow po raz kolejny atakuje amerykański program tarczy antyrakietowej. Trwają serbsko-unijne przepychanki w sprawie Kosowa. W Islamabadzie spotkali się prezydenci Pakistanu i Afganistanu. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie wiadomości naszego dziennika. W Jerozolimie zapowiedziano, że w czwartek dojdzie do ważnego spotkania premiera Izraela Ehuda Olmerta i przewodniczącego autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Mają oni uzgodnić praktyczne warunki wszczęcia bliskowschodniego procesu pokojowego. W środę w Kairze przebywał i z prezydentem Hosni Mubarakiem rozmawiał izraelski minister obrony Ehud Barak. Egipt jako jedyne państwo arabskie, które dyplomatycznie uznaje Izrael, odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Zdaniem minister spraw zagranicznych Izraela, pani Cipi Livni, to między innymi Egipt zagraża stabilności regionu, nie wstrzymując porządnie palestyńskiego przemytu broni przez granicę egipską do Strefy Gazy. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy spędza okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Egipcie. We wtorek 25 grudnia wraz ze swą nową towarzyszką życia, byłą modelką i piosenkarką, Carlą Bruni, przyleciał do Luksoru. Szef państwa francuskiego do Egiptu udał się na pokładzie samolotu swego przyjaciela, przemysłowca Vincenta Bolloré, który pożyczał mu już niedawno nie tylko swój samolot, ale także i luksusowy jacht. Egipskie wakacje Nicolasa Sarkozy'ego i jego nowej partnerki Carli Bruni interesują głównie media zagraniczne. Prasa lokalna przyjazdem gości z Francji specjalnie się nie przejęła, choć jest to bez wątpienia nowa reklama dla walorów turystycznych Egiptu. Zabytków Luksoru w środę rano prezydent odwiedził już słynną Dolinę Królów i nadmorskich atrakcji Sharm el-Sheikh, gdzie francuski prezydent ma odpoczywać. Według satyrycznej francuskiej gazety Le Canard Enchaîné, podczas pobytu w tym kurorcie Sarkozy ma mieszkać w superluksusowej willi oddanej mu do dyspozycji przez szejka Abu Dhabi. 30 i 31 grudnia złoży on wizytę oficjalną w Kairze i zostanie przyjęty przez prezydenta Egiptu Hosni Mubaraka. Jak donosi korespondent RFI w Egipcie Aleksandr Bucciatini, Egipcjanie podchodzą z rezerwą do polityki nowego prezydenta Francji. Uważają, że to on stał się przyczyną zamieszek na francuskich przedmieściach w 2005 roku. Krytycznie oceniają także zerwanie przez niego z dotychczasową polityką Francji wobec krajów arabskich. Nicolas Sarkozy wydaje się im być bliższym Izraela i nie mogą odżałować Jacques'a Chiraca, który był nad Nilem najpopularniejszym zagranicznym szefem państwa. Tureckie lotnictwo przeprowadziło kolejne naloty na pozycje Kurdów chowających się w północnej części Iraku. W środowym nalocie udział wzięło co najmniej 10 tureckich samolotów. Kończy się proces 6 Francuzów, członków humanitarnej organizacji pozarządowej Arche de Zoé, którzy oskarżani byli o próbę porwania siłą z Czadu ponad setki afrykańskich dzieci. Chcieli oni je przekazać do adopcji rodzinom francuskim. Wraz z grupą Francuzów przed sądem w N'Djamenie stanęli 3 Czadyjczycy i 1 Sudańczyk. Prokurator w mowie oskarżycielskiej domaga się od 7 do 11 lat zamknięcia oskarżonych w obozach pracy. Adwokaci chcą uniewinnić. Do głosu dopuszczeni także zostali sami oskarżeni, którzy od samego początku rozprawy zapewniają, że działali w dobrej wierze i w przekonaniu, że powierzone im dzieci były sierotami z Darfuru. Żadna z obwinionych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, żadna też nie wyraziła żalu z powodu tego, co się stało. Jeśli Francuzi zostaną skazani, Paryż zwróci się z pewnością do N'Djamena z prośbą o ich ekstradycję i zgodnie z konwencją podpisaną w 1976 roku przez Francję i Czad nałożono na nich karę, będą mogli odbyć we Francji. W kołach zbliżonych do francuskich adwokatów sądzi się, że Eric Breton, przewodniczący stowarzyszenia L'Arche de Zoé i jego współpracownicy powinni już za kilka dni być we Francji.
Parlament serbski miał przyjąć w środę uchwałę grożącą odstąpieniem od procesu integracji z Unią Europejską w przypadku uznania przez Zachód niepodległości Kosowa. Serbowie uważają tę prowincję, administrowaną od 8 lat przez ONZ, za kolebkę swej państwowości i integralną część Serbii. Albańczycy, stanowiący 90% ludności Kosowa, zapowiadają proklamowanie jego niezawisłości na początek przyszłego roku. Projekt uchwały Parlamentu Serbii jest kompromisem między stanowiskiem proeuropejskiej partii demokratycznej, DS, prezydenta Borisa Tadića i Demokratycznej Partii Serbii, DDS, premiera Wojsława Kosztunicy, nastawionego znacznie bardziej nacjonalistycznie. Główny punkt programu zakłada, że wszelkie międzynarodowe umowy Serbii, w tym zwłaszcza traktat o stabilizacji i stowarzyszeniu z Unią Europejską, muszą uwzględniać suwerenność państwa i niepodzielność jego terytorium. Ścisłe trzymanie się tej reguły przez Belgrad, jak pisze AFP, mogłoby zahamować proces przyspieszonej integracji Serbii z UE, za który opowiada się Bruksela. Natomiast ułatwić ów proces powinno aresztowanie i oddanie przed oblicze Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze nieuchwytnych wciąż przywódców bośniackich Serbów Radovana Karadzicia i generała Ratko Mladicia. Obaj są oskarżeni o ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym o odpowiedzialność za masakrę 8 tysięcy muzułmanów w Srebrenicy. Otóż serbska prokuratura powiadomiła w środę, że, cytuję, wokół Mladicia zaciska się obręcz. Według tego źródła został on zlokalizowany gdzieś w Serbii. Obręcz wydaje się wciąż jednak dość luźna, podobnie jak w przypadku Karadzicia, który miałby przebywać gdzieś na Bałkanach.
Słuchają Państwo Paryża, RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Z wyścigu do fotela prezydenckiego w Rosji wycofał się główny tamtejszy opozycjonista Borys Niemcow. Marcowe wybory nazywa farsą i twierdzi, że poprzedza je propaganda w stylu Goebbelsa. Jego zdaniem z kandydaturą popieranego przez Putina Dmitrija Miedwiediewa można walczyć jedynie wtedy, gdyby cała opozycja zjednoczyła się i wystawiła jednego tylko kontrkandydata. Kilka organizacji pozarządowych w Rosji napisało do Dmitrija Miedwiediewa, który zostanie prawdopodobnie nowym prezydentem tego kraju, aby wstawił się u kremlowskich władz najwyższych za aresztowanymi w sobotę kilkunastoma młodymi rosyjskimi opozycjonistami. Głównymi sygnatariuszami listu są przewodnicząca Grupy Helsińskiej Obrony Praw Człowieka Ludmiła Aleksiejewa i przewodniczący Ruchu Walki o Przestrzeganie Praw Człowieka Lew Ponomariew.
Według Moskwy istotą projektu zainstalowania amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach nie wydaje się neutralizacja hipotetycznych zagrożeń irańskich, lecz odstraszanie Rosji. Taką ocenę przedstawił kremlowski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w wywiadzie dla środowego wydania gazety Wriemia Nowostiej. Jego zdaniem zmiana reżimu w Iranie mogłaby być dodatkowym, ale jednak nie głównym celem amerykańskiego projektu, przeciwko któremu Moskwa protestuje coraz bardziej stanowczo. Ławrow podkreśla, że szóstka międzynarodowych mediatorów, czyli Rosja, USA, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Niemcy, wyznaczyła sobie za zadanie zapewnienie cywilnego charakteru nuklearnego programu Iranu, zaś wymiana władzy w tym kraju takim zadaniem nie jest. To też jeśli Amerykanie chcieliby ten cel osiągnąć, postąpiliby wbrew partnerskim ustaleniom. Rosja się temu sprzeciwi, uprzedził szef kremlowskiej dyplomacji. Dodał, że z ekonomicznego punktu widzenia Iran nie ma potrzeby kontynuowania programu wzbogacania uranu i jeśli by od niego odstąpił, przyniosłoby to korzyść wszystkim, a negocjacje Teheranu z szóstką mogłyby zostać wznowione. Również w środę irański minister obrony Mostafa Mohamed Najjar poinformował, że Rosja dostarczy jego krajowi nowoczesny system obrony antyrakietowej S-300. Takie zobowiązanie miały zawierać umowy dwustronne zawarte przez Moskwę i Teheran, jak to ujął Najjar, w przeszłości. W tym roku Iran wyposażył się już w inny rosyjski system antyrakietowy Tor-M1.
Tu Paryż, RFI. Do Islamabadu przybył prezydent Afganistanu Hamid Karzaj. Wraz ze swym odpowiednikiem pakistańskim, Perwesem Musharrafem, rozmawiali o ostatnich wizytach dyplomatycznych polityków europejskich z wysokiej półki w Kabulu oraz o tym, że islamski terroryzm niszczy oba ich kraje. To cytat z pospotkaniowej konferencji prasowej. Terrorystów islamskich zaatakowała także Benazir Bhutto, która w 2 tygodnie przed wyborami powszechnymi, mającymi wyłonić nowy pakistański parlament, powiedziała podczas jednego z wieców: terroryści zabijają niewinnych ludzi, niewinne dzieci i absolutnie nie jest dla nich istotne, czy są to mężczyźni, czy kobiety. Ulewne deszcze padające w Indonezji spowodowały na jawie obsunięcie terenu. Lawiny błota i wody zabrały życie co najmniej 81 osobom. W wyniku zawalenia się domu w Aleksandrii w Egipcie w poniedziałek zginęło co najmniej 19 osób. Koparki odkrywają coraz to nowe ciała. Pod Lagos w Nigerii w wyniku wybuchu spowodowanego przez osoby kradnące ropę naftową przesyłaną do rafinerii ropociągiem zginęło około 40 osób. Do tragedii doszło w zoologu w San Francisco. Z klatki z nieznanych przyczyn udało się zbiec tygrysicy syberyjskiej. Jednym uderzeniem łapy zabiła przyglądającego się temu wydarzeniu gapia, po czym pobiegła do pobliskiej kawiarni, gdzie ciężko raniła spokojnie siedzących przy kawie dwóch braci. Przybyli jej na miejsce policjanci, zastrzelili ją na miejscu. Był to dziennik Radia France International, który przygotowałem wraz z Grzegorzem Dobieckim. Słuchają Państwo Paryża, a teraz przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka i Stefan Ryger.
Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych stoją pod znakiem polityki. Jak zauważa Pierre Rousselin w artykule wstępnym prawicowego Le Figaro, nigdy jeszcze tak wcześnie nie rozpoczęły się tam prawybory jak w tym roku. Polityka całkowicie zdominowała czas przeznaczony tradycyjnie na spotkania rodzinne i religijne uroczystości związane z Dniem Bożego Narodzenia. Za tydzień pierwsza runda zmagań demokratów i republikanów otworzy wyścig do Białego Domu. Prawybory dotyczyć będą rolniczego stanu Iowa i małego New Hampshire. System prawyborów po drugiej stronie Atlantyku sprawia, czytamy dalej w artykule wstępnym Le Figaro, że na wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych decydujący wpływ mają często miejsca bez szczególnego znaczenia politycznego czy strategicznego. Triumf w jednym ze stanów, które głosują jako pierwsze, może nadać niespodziewany impuls takiej czy innej kandydaturze, a porażka raz na zawsze pokrzyżować jej szanse. Rola, jaką odgrywają zatem wyborcy w Iowa czy New Hampshire, nie ma odpowiednika w żadnej ze współczesnych demokracji. W tym roku wyborcza gra będzie wyjątkowo ciekawa. George Walker Bush nie może już ubiegać się o nową kadencję. Jego zastępca Dick Cheney jest zbyt stary i zbyt niepopularny, by postawić swoją kandydaturę. A ponieważ nikt nie kwapi się do przejmowania dziedzictwa po polityce ostatnich lat odchodzącego prezydenta, wszystko wskazuje na to, że wybory 2008 roku będą wyborami zmiany. Francuzów, którzy mają za sobą rok wyborczy naznaczony przez zmiany, pragnienia Amerykanów w tej materii na pewno nie zdziwią. W obu amerykańskich obozach, zarówno u republikanów, jak i u demokratów, przewodnim hasłem jest dzisiaj zerwanie. Kto najlepiej je ucieleśni? W partii demokratycznej na czoło wyraźnie wysuwa się Barack Obama, senator ze stanu Illinois, pierwszy Murzyn mający poważną szansę na objęcie stanowiska prezydenta. W przypadku Hillary Clinton, paradoksalnie, jej doświadczenie w Białym Domu okazuje się obciążeniem, bo jak się rzekło, Amerykanie chcą zmiany. W obozie republikanów trwają poszukiwania nowych przywódców. Punktem odniesienia nie jest administracja aktualna, lecz Ronald Reagan, którego wspomina się z nostalgią. W stanie Iowa rolę przypisywaną Hillary Clinton gra Mitt Romney, były gubernator stanu Massachusetts. Jest faworytem, ale dużym zagrożeniem okazać się może dla niego pastor baptysta Mike Huckabee. Dwaj inni poważni kandydaci, były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani i senator z Arizony John McCain, są w Iowa mniej popularni, muszą więc stawiać na super wybory 5 lutego, w których zadecydowane zostaną nazwiska dwóch kandydatów, którzy ostatecznie zakwalifikują się do wyścigu prezydenckiego. W erze internetu, kończy Pierre Rousselin w Le Figaro, system prawyborów w Stanach Zjednoczonych zmienił swój charakter. Najmniejsza gafa w Iowa lub New Hampshire natychmiast będzie znana w całym kraju. To także będzie premiera. Katolicki dziennik La Croix cytuje w dzisiejszym swym wydaniu fragmenty homilii papieża Benedykta XVI, który zastanawiał się w czasie nabożeństwa 24 grudnia nad współczesnym człowiekiem, który jest tak zajęty samym sobą, wypełnianiem swego miejsca i swego czasu, że nie ma już miejsca dla innych ludzi. A im bardziej człowiek się bogaci, tym bardziej wszystko wypełnia samym sobą, powiedział papież. Uzupełnienie i rozwinięcie jego słów, rozpisane na konkretny kraj i konkretnych ludzi, znajdujemy na stronicach lewicowej Libération, która wiele miejsca poświęca dzisiaj nielegalnym imigrantom, masowo wydalanym z Francji. Jak przypomina Didier Pourquerie, obecny rząd postanowił, że przed końcem roku wydali z terytorium Francji 25 tysięcy osób bez ważnego prawa pobytu. Obietnicę Nicolasa Sarkoziego z okresu kampanii wyborczej skrupulatnie realizuje jego minister imigracji Brice Hortefeux, który woli jednak zamiast słowa wydalenie używać mniej brutalnego określenia oddalenie. Do końca listopada oddalonych zatem zostało 21 tysięcy imigrantów. Za tymi liczbami, pisze Libération, kryją się ludzie, ich złamane losy, frustracje i rozpacz. Często jedyną zbrodnią wydalanych cudzoziemców jest fakt, że nie należą do kategorii wybranej imigracji, czyli tej, której Francja potrzebuje ze względów ekonomicznych. Są niezamożni i nisko wykwalifikowani. Poza tym żyją, pracują, konsumują, nawiązują związki z innymi ludźmi, tak jak pozostali mieszkańcy tego kraju. Nie jesteśmy bynajmniej naiwni i łatwowierni, stwierdza dziennikarz Libération, wypowiadając się w imieniu całej redakcji, ale uważamy, że Francja przyjmuje w kwestii imigracji postawę, która nie jest zgodna z jej wizerunkiem obrońcy praw człowieka. Chwalenie się ilością ludzi wyrzucanych nie jest godne kraju, który ma taką historię jak nasz, konkluduje Didier Pourquerie. Jednym z największych problemów w przypadku nielegalnych imigrantów zmuszanych do powrotu do ojczystego kraju, czytamy z kolei w innym artykule Libération, są dzieci często urodzone we Francji i nieznające innych warunków życia jak francuskie. W 2006 roku Nicolas Sarkozy obiecał przeprowadzić nadzwyczajną regularyzację tych rodzin, w których co najmniej jedno dziecko uczęszcza do francuskiej szkoły. 30 tysięcy wniosków zostało złożonych, tylko 6924 z nich zostały zaakceptowane. Dramat rodzin, które nie uzyskały zezwolenia na pobyt, jest ogromny, zwłaszcza kiedy nie ma się do czego wrócić, a dzieci są jeszcze małe. Rodzinom tym pomoc niosą francuskie stowarzyszenia, które musiały się ostatnio bardzo uaktywnić – CIMAD, LDH, a także sieć o nazwie Edukacja bez granic. Dzięki pracy tych stowarzyszeń wielu Francuzów zrozumiało, że ludzie skazani na wydalenie żyją tuż obok, że mają prawa i że można im pomóc.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Republikański słoń i demokratyczny osioł pochylają się nad dzieciątkiem Jezus z wyborczą urną, a święty Józef jakoś dziwnie przypomina wuja Sama. Rysunek Plantu z pierwszej strony Le Monde odsyła do głównego tekstu paryskiej popołudniówki na temat zaskakującej wszechobecności religii w amerykańskiej debacie przedwyborczej. Więcej w niej zaiste dyskusji o teologii niż o ekonomii. Zamiast polemizować na temat daty wycofania się z Iraku, kandydaci wolą spierać się o miejsce reinkarnacji Chrystusa. Nastąpi to w Missouri, jak wierzą Mormoni, czy też raczej na Górze Oliwnej, jak zapewniają ewangeliści. Demokraci mniej są oblatani w dogmatach, ale kiedy mogą, pokazują się w kościele. Hillary Clinton była w niedzielę na nabożeństwie baptystów w Iowa, a Barack Obama zaciągnął dziennikarzy do First Congregational United Church of Christ, aby pokazać, że on sam jest chrześcijaninem w odróżnieniu od jego kenijskiej rodziny. Przedawkowano z tą publiczną nabożnością. Skarży się nawet Charles Kreuthammer z Washington Post, skądinąd zwolennik prezydenta Busha. Wyborcy nie mają nic lepszego do roboty, jak przepytywać kandydatów z ich znajomości Biblii i brać ich pod włos pytaniami w stylu, czy Bóg stworzył świat w 6 dni przed 6000 laty. Nie wiem, nie było mnie przy tym, ale najważniejsze, że stworzył, wykręca się dyplomatycznie pastor Mike Huckabee, kandydat ewangelisty. listów. Obecność tego ostatniego, byłego gubernatora Arkansa, jak również mormona Mitta Romneya, nadaje tegorocznej kampanii bardziej jeszcze religijny wymiar. Należy jednak wstrzymać się z pochopnym wnioskiem, pisze Le Monde, że fala religijności przybrała tylko na sile u schyłku ery Busha. Prawybory sprzyjają tego typu licytacji. Po obu stronach mobilizuje się głównie radykalna baza i kandydaci muszą czarować ekstremę, by móc liczyć na inwestyturę swojej partii. Bush zawdzięcza swój ponowny wybór konserwatywnym środowiskom neoprotestanckim, ale ewangeliści nie są już dzisiaj monolitem i poparcie dla republikanów częściowo się wykruszyło, zwłaszcza u młodych. Już tylko 37% spośród nich deklaruje republikańskie sympatie wobec 55% przed 4 laty. Także i w całym społeczeństwie amerykańskim ubywa wierzących, a przybywa agnostyków i ateistów. Jest ich doprawda wciąż niewielu, bo raptem 12%, ale wśród młodych Amerykanów odsetek ten wzrasta do 20%. W swoim komentarzu redakcyjnym Le Monde zaś sarka na Sarkoziego umiłowanie zbytku, nieustanne afiszowanie się w towarzystwie jet set, czyli high society, a nade wszystko podróżowanie sobie do Egiptu z Carlą Bruni u boku na pokładzie Falcona, jego przyjaciela miliardera Vincenta Bolloré. Błyskotki i maskotki niech mu będzie, czemu nie, jeśli lubi, ale korzystanie z usług zaprzyjaźnionych biznesmenów, zwłaszcza takich, którzy rozbudowują swe imperium medialne, jak Bolloré, jest zjawiskiem mocno niezdrowym, zalatuje czystym berlusconizmem i nawet prezydent USA, zdaniem Le Monde, nigdy by sobie nie pozwolił na takie niebezpieczne związki, które pachną konfliktem interesów.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie?
Grzegorz Dobiecki.
Praga stała się europejskim centrum handlu narkotykami. Zaś sami Czesi, korzystając z łagodnego w tym względzie prawa w swoim kraju, konsumują na potęgę amfetaminę i marihuanę. Ich własna produkcja zasila całą Europę. Takie ustalenia przynosi raport Europejskiego Biura ONZ do spraw narkotyków, sporządzony przez Niemca Tomasa Pitschmana. Za czeską specjalność uznaje się już zwłaszcza metamfetaminę Pervitin. Nazwa i receptura preparatu zostały skopiowane od hitlerowskiego Wehrmachtu. Niemieckim żołnierzom podawano wtedy ten narkotyk, by zwiększyć ich walory bitewne. Od kilku lat w Republice Czeskiej notuje się rosnącą proporcję młodych ludzi uzależnionych od amfetaminy i regularnie palących trawkę. Według danych Rządowego Komitetu do Walki z Toksykomanią w 2007 roku aż 28% Czechów między 15 a 24 rokiem życia przyznawało się do używania marihuany. Na 30 tysięcy młodych ludzi uzależnionych od ciężkich narkotyków 20 tysięcy sięgało właśnie po Pervitin. W ubiegłym roku czeska policja zlikwidowała 416 podziemnych laboratoriów, choć właściwsze byłoby chyba mówienie o chałupniczych fabryczkach produkujących Pervitin. W ciągu 6 lat wyrastały one jak halucynogenne grzyby po deszczu, bo jeszcze w roku 2000 wykryto jedynie 19 takich punktów. Od tamtej pory policja skonfiskowała łącznie 135 kg amfetaminy. W przekonaniu Bratislava Brejchy, analityka z brygady antynarkotykowej czeskiej policji, obecnie zmienił się charakter tych nielegalnych wytwórni. Są to ośrodki znacznie mniejsze niż kiedyś, produkujące tylko do kilku gramów amfetaminy, za to trudniejsze do zlokalizowania przez policję. Nazywa się je potocznie kuchenkami. Brejcha nie uważa więc, by jego służby miały wielkie powody do zadowolenia z powodu wyników na froncie tzw. wykrywalności. Jednocześnie jednak sprzeciwia się opinii wspomnianego Tomasa Pitschmana, jakoby Czechy miały się stać głównym dostawcą amfetaminy dla całej Europy. To prawda, że Niemców i Austriaków zaopatrują przede wszystkim czescy dostawcy. Nie są oni jednak hurtownikami ani dealerami w skali kontynentu. Walka z produkcją Pervitinu to prawie 60% wszystkich operacji podejmowanych przez brygadę antynarkotykową. 30% dotyczy działań przeciwko hodowcom i dostawcom marihuany, miękkiego narkotyku, najbardziej popularnego wśród młodych Czechów. Praski korespondent dziennika Le Monde, Martin Plichta, pisze, że stali się oni mistrzami w domowych uprawach indyjskich konopi. Sadzą je w doniczkach na balkonach, ale też na dużo większą skalę w cieplarniach. Na tym polu Czesi stali się samowystarczalni, odnotowuje Plichta. Walki z narkomanią nie ułatwiają zmiany w rządzie, do którego wszedł niedawno nowy minister edukacji Andrzej Liszka z Partii Zielonych. Opowiada się on za legalizacją miękkich środków odurzających, w tym zwłaszcza marihuany. Bratislav Brejcha i jego koledzy z policji usiłują tymczasem przekonywać parlamentarzystów, że przeciwnie, prawo należałoby w tym względzie zaostrzyć. Produkcja metamfetamin jest w Czechach o tyle łatwa, że można je wytwarzać na bazie lekarstw sprzedawanych w aptekach bez recepty. Chodzi przede wszystkim o środki przeciwko grypie zawierające efedrynę, którą łatwo z nich odzyskać na drodze prostego procesu chemicznego. Uważona w czeskich kuchenkach amfetamina daje podobne efekty jak kokaina, ale jest od niej przynajmniej dwukrotnie tańsza. Za gram tej pierwszej, czyli zwykle za porcję pervitinu, dilerzy chcą od 20 do 45 euro. Praski komentator Le Monde wątpi, by rychło udało się doprowadzić do zakazu sprzedaży w aptekach lekarstw na bazie efedryny, a w każdym razie kupowania przez jedną osobę kilkudziesięciu opakowań naraz. Obecna ultraliberalna większość czeskiego parlamentu sprzeciwia się rygorystycznym reglamentacjom również w tej dziedzinie życia.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Uchodzi za najwybitniejszego obok Dürrenmatta autora szwajcarskiego, pisał o Maxie Frischu wybitny znawca teatru Stanisław Marczak-Oborski. Zmarły w roku 1991, autor pozostawił po sobie powieści, są wśród nich przede wszystkim Stiller i Homo Faber, ale również dramaty Andorra, Biderman i Podpalacze, Don Juan, czyli Miłość do geometrii, że wymienimy tylko te najczęściej wystawiane. Niemiecki reżyser Hans-Peter Kloss sięgnął do mało znanej biografii. Przy całej maestrii słowa i barwnym obrazowaniu sztuki Frischa są nieco oschłe. Brak w nich fabuły, psychologii i życiowych perypetii. O sukcesie autora zadecydował moralizatorski, a może należałoby powiedzieć moralitetowy, charakter jego intelektualnych rozważań o napięciach nurtujących człowieka i jego epokę, jak napisano w uzasadnieniu przyznanej mu nagrody imienia Büchnera. Biografia jest inna. W oryginale sztuka, napisana pod koniec lat 60., nosi tytuł Biografie ein Spiel. Chodzi zatem o grę, o zabawę w teatr, o cofnięcie czasu i wyreżyserowanie własnej biografii bez drugiej żony Antoniny, która znalazła się w życiu profesora Kürmana i we francuskim tytule, który brzmi Biografia bez Antoniny, nieco przez przypadek w następstwie przyjęcia przygotowanego przez kolegów uczonego po jego nieoczekiwanej nominacji na dziekana katedry behawioryzmu, czyli nauki o zachowaniach. Profesor jest zatem w swym żywiole, a my mamy na scenie replikę Pirandella. Dziś wieczór improwizujemy. W sztuce Frischa chodzi o wyeliminowanie Antoniny, która w przyszłości będzie notorycznie zdradzać profesora, co doprowadzi do dramatu, o ułożenie sobie życia bez niej, o nowe życie. W sztuce cofania czasu prym wodzą reżyser i dwoje asystentów, którzy mają wszystkie zalety bandy Wolanda z Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa. Oni też odgrywają drugoplanowe role, gdyż zmieniając jeden wieczór, kiedy spotkał Antoninę, Kürman ma pokusę wprowadzenia wielu innych zmian. Realizując dramat Frischa w Teatro de la Madeleine, Hans-Peter Kloss nie szukał fiorytur, ustawił spektakl w dość bulwarowym stylu, oddając miejsce aktorom. Niestety podczas gdy Sylvie Testu w swych pastelowych sukienkach Baby Doll jako frywolna Antonina drażni, uwodzi, bawi i intryguje, Thierry Lhermitte w roli znerwicowanego profesora denerwuje, ale prywatnie. Zadziwia ze strony tak świetnego zazwyczaj w komediach aktora zagubienie i brak środków. Problem może wypływać po części z faktu, że swój wielki sukces i doświadczenie Lhermitte zdobył głównie w filmach. Na scenie po raz ostatni występował 12 lat temu w słynnej Kolacji głupców. Wielkim odkryciem tego spektaklu są raczej role drugoplanowe dwóch czarcich asystentów.
Ariane Moret z równą łatwością filizguje się w kusą spódniczkę murzynki z Brooklynu z lat 70., co w fartuch starej pomocy domowej profesora z przylepionym do ust papierosem. Sava Lolov nieraz już nas olśnił. Wiek postaci, ich status społeczny, gatunek dramatyczny nie mają przed nim tajemnic. Aktor z inteligencją i brawurą łączy absurdalny humor rodem z UNESCO ze zwykłą ludzką prawdą. I czyni to w ułamku sekundy, gestem, spojrzeniem, nieoczekiwaną intonacją słowa. Jeśli fortuna będzie się dalej do niego uśmiechać i pozwoli mu grać, będzie to aktor wielkiej miary. Była to biografia Maxa Frisza w reżyserii Hansa Petera Klossa w Teatrze de la Madeleine.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Giovanni Carestini to jeden z najsławniejszych śpiewaków XVIII wieku, a zarazem jeden z najsympatyczniejszych. W przeciwieństwie do jego sławnych rywali, takich jak sfiksowany Caffarelli czy późniejszy Luigi Marchesi, nie zapisał się w dziejach opery żadnym skandalem albo szalonym kaprysem, a jedynie kilkoma spośród najpiękniejszych ról napisanych kiedykolwiek na głos kastrata. Zaczynał jako sopran, co jest w tej kategorii rzadkością, potem stracił najwyższy nuty, ale pozostał niezrównanym wirtuozem i muzykiem. A role, o których wspomniałem, zawdzięcza pobytowi w Londynie w pierwszej połowie lat 30. To dla niego właśnie Handel skomponował tytułową rolę w Ariodante i rolę Ruggiera w Alcynie. Francuski falsecista Filip Żarowski poświęca dzisiaj Carestiniemu monograficzną płytę, mierząc się z ariami napisanymi dlań nie tylko przez Handla, ale i przez Porpora, Leo, Hassego i Gluck. Trudne to zadanie, z którym młody śpiewak radzi sobie nad podziw dobrze. Z wokalnego punktu widzenia jego wysoki głos leży bowiem doskonale w tych ariach, a do tego nie straszne mu gamy, rulady i pasaże. Gorzej nieco ze stroną interpretacyjną, gdzie Żarowskiemu brak nieco wyrazu i wyobraźni, a dyrygująca swoim zespołem Concert d'Astrée Emmanuela Im niewiele mu pomaga. Trudno jednak oprzeć się takiej swobodzie i wokalnemu urokowi. Oto na dowód aria z opery Farnace Leonarda Leo.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Multimedia Stefan Rieger.
Cuda jednak istnieją. W 2007 Francja zasnęła w Jurajskim Parku, a obudziła się w Disneylandzie. Śpi zresztą dalej słodko, tyle że kołysana odtąd do snu bajeczkami w technikolorze. Dinozaura zastąpił teleprezydent, a protokół zastąpił scenariusz. Pałac Elizejski przemienił się w fabrykę snów. Hollywood nad Sekwaną. Sarko Show must go on. Nieustającemu widowisku nie ma końca. Od 6 miesięcy trwa telenowela podzielona na codzienne odcinki. Frenetyczny zapping to pierwsze przykazanie sarkozizmu. Nul die sine linea. Każdy dzień przynieść musi coś nowego. Trzeba wciąż dokładać do medialnego pieca, aby przypadkiem nie wystyki, aby ktoś, nie daj Boże, nie zdążył pomyśleć, skojarzyć, pogłębić. Ledwie w środę krytyk lub dziennikarz wbije zęby w pasztet, a już w czwartek podsuwa mu się suflet, w piątek udławi się ością, a w sobotę przepłucze gardło zupą nic. W telenoweli najważniejszy jest casting. Epopeja, czy raczej teatrzyk bulwarowy Sarkoziego, to nie jedynie one-man show. W przedstawieniu potrzebne są postacie drugorzędne, z których żadna wszak nie może rzucać cienia na głównego bohatera. Rząd skomponowany jest odtąd jak telewizyjny panel. Ministrów werbowano jak do Star Akademii. Arabka, która dźwignęła się z dołów społecznych, murzynka bez kompleksów mówiąca to, co myśli, były French doktor, socjalista, zaprzaniec, dewotka z sercem na dłoni. Każdy ma w tej partyturze rolę do odegrania, message do przekazania, lecz mały dyrygent na podwyższonych obcasach czuwa nad tym, aby ten patchwork nie był jedynie synonimem kakofonii. To ma być bioróżnorodność, odzwierciedlenie pstroka tego społecznego spektrum, gwarantujące maksymalną oglądalność, gdyż każdy obywatel telewiz z czymś się identyfikuje. A jeśli jeszcze się nie utożsamia, to otworzymy szerzej. Castingowi nie ma końca. Weźmiemy do ekipy inwalidę, transwestytę, kobietę z brodą, wszystko jedno, każdy na coś się przyda. Nawet czołowy skatolog i petoman, papież humoru poniżej pasa, Jean-Marie Bigard, którego prezydent zabrał ze sobą do Watykanu na spotkanie z byłym pancerkardynałem, opoką konserwatyzmu imieniem Benedykt. Wszystko z wszystkim się żeni, albowiem show nieustający jest tym, co łączy i największe przynosi przełożenie od kucharki po markiza. Mitterrand wyzywał dziennikarzy od psów zdolnych rozszarpać na strzępy honor człowieka a propos zaszczucia jego premiera Bregovoa, który odebrał sobie życie. Sarkozy z kynologicznym zacięciem metaforę wykorzystał, ujmując jej dramatyzmu. Od kiedy Szekspira zastąpił teatr bulwarowy, psa Baskervillów zastąpił poczciwy Burek, który zawsze przyniesie piłeczkę, merdając ogonem, choćby i mu 1000 razy rzucić. Zahipnotyzowana sfora dziennikarzy ma najwyżej czas po temu, by machnąć ogonem i oddać piłeczkę. Zawsze brak jej czasu, by pomyśleć. Degrengoladzie prasy, zwanej poważną, towarzyszy rozkwit prasy, zwanej brukową. Dla tabloidów początek prezydentury Sarkoziego okazał się złotym wiekiem. Mały książę bez kompleksów, choć na podwyższonych obcasach jak Baciuszka Stalin, z wielkim Rolexem na przegubie, uwielbiający wszystko, co się błyszczy, goniący stale za księżniczką z 1001 nocy, to niespodziewane dobrodziejstwo. Mityczną skałkę z Monako, na której ród Grimaldich płodził przez dziesięciolecia nieślubne plotki na użytek brukowców, zastępuje odtąd z nawiązką Pałac Elizejski. Pół roku tej prezydentury, a wszystko jeszcze przed nami, ilustruje seria obrazków na glansowanym papierze. Zaczęło się od godnej księstwa Monako, ceremonii intronizacji, z licznym potomstwem gamet wielorakich i legalnych pseudomałżonek, po których 3 miesiące później nawet ślad nie pozostał. Parę dni wcześniej Sarkozy inaugurował swą erę u Fouquet'sa, najbardziej snobistycznej z paryskich restauracji, aby parę dni później przypieczętować swoje preferencje wakacjami spędzonymi na jachcie swego przyjaciela miliardera Vincenta Bolloré. Amerykański urlop był w tej samej Wenie, zaś ów rok bez kompleksów zamyka podróż do ekskluzywnego hotelu w Luksorze Falconem tegoż Bolloré. Torres byłą top modelką na pokładzie. Wszystko to nie przesądza o losach sarkozizmu jako współczesnej strategii sprawowania i utrzymania władzy. U źródeł tej mistyfikacji tkwi bowiem z gruntu optymistyczne credo. Aby ruszyć z posad bryłę świata, wystarczy odtworzyć iluzję wiecznego ruchu. Ten, który wstaje rano i od razu zanurza ręce w cieście, jest moim przyjacielem. Reszta to lenie, darmozjady i niebieskie ptaki. Jednym dodamy drożdży, drugim podetniemy skrzydła. Sarkozizm to rodzaj bezmyślnego optymizmu. Mam władzę i zdolność uwodzenia, wszystko mi sprzyja, na koniu i helikopterem. I am the winner i aura mych sukcesów wija bajeczki z Disneylandu o myszce Miki i śpiącej królewnie. Spłynie na was, by dodać wam otuchy i dowieść każdemu, że wystarczy wstać, gdy budzik dzwoni, by się wzbogacić i złapać Pana Boga za nogi. W nieustającym widowisku po dwakroć jeno powstała ziejąca pustką wyrwa. Sarkozy zapatył się pod ziemię najprzód wtedy, gdy przez tydzień strajkowali kolejarze, a zaraz potem, gdy przelicytował go w sztuce politycznego showbiznesu Kaddafi, mistrz aleatorycznej choreografii, który na 5 dni sparaliżował Paryż i ośmieszył gospodarza. Ledwie wyjechał i Paryż odetchnął z ulgą, gdy w formie odkrótki pojawiła się Carla Bruni. Przynieś piłeczkę, aport, już dziennikarz piesek przynosi, merdając ogonem. Wirtualna władza, gdyby nie groziło jej na co dzień zderzenie z twardą rzeczywistością, miałaby przed sobą piękną przyszłość. Sarkozizm to wszak zapewne medialna efemeryda, bańka mydlana, która w każdej chwili może eksplodować. Czekamy, śpiąc z zatyczkami w uszach.
RFI, Radio France Internationale.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Rok nam dobiega końca, wypada więc zrobić drobne podsumowanie. To taka mania końca roku. Podsumowujemy i oceniamy, a przecież 31 grudnia to całkiem umowny koniec roku. Ani to koniec zimy, ani koniec szkoły. No ale niech będzie. Jak trzeba, to trzeba. Przypomnijmy na początek te największe imprezy międzynarodowe, na które i wystawcy, i zwiedzający przyjeżdżają z całego świata. Największy to Foire de Paris, doroczne targi paryskie. W tym roku miały miejsce na przełomie kwietnia i maja, jak zawsze przy Port de Versailles. Znaleźć na nich można wszystko. Ubrania, jedzenie, materiały budowlane, wyposażenie domu i ogrodu, kosmetyki. Organizatorzy twierdzą, że gdyby jakiś Marsjanin chciał poznać dobrze życie na Ziemi oraz jej mieszkańców, powinien koniecznie przybyć na Foire de Paris. Nie tylko poznałby tu wszelkie dziedziny życia ziemian, ich ulubione rozrywki, ich domy i otoczenie, ale miałby również najlepszy przekrój przez ziemskie społeczeństwo. Drugą wielką imprezą jest co roku Międzynarodowy Salon Rolniczy, który tym razem gościł przy Port de Versailles od 3 do 11 marca. Można tu zobaczyć zwierzęta, które mieszczuchy znają tylko z fotografii, najnowocześniejsze maszyny rolnicze, produkty naturalne. Jest to jeden z najbardziej ludycznych salonów, ma przy tym również ogromne walory pedagogiczne, a jednocześnie pozostaje nadzwyczajnie ważnym spotkaniem profesjonalistów. Zupełnie inny charakter mają Międzynarodowe Targi Książki. Przeznaczone są też dla innej publiczności. Przyjeżdżają na nie wydawcy z całego świata, bo to jedna z kilku najważniejszych tego typu imprez. Zwiedzający spoza branży mają niewątpliwą radość obcowania z taką ilością książek, a zwłaszcza z przepięknie wydawanymi albumami o różnej tematyce. W tym roku nie było Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Paryżu. Odbywa się on tu co 2 lata na przemian z Frankfurtem. Czeka nas to w roku 2008. Mieliśmy jednak kilka imprez motoryzacyjnych na wielką skalę, takich jak Retromobile, Salon Starych Samochodów i Motocykli w lutym przy Port de Versailles. W tym samym miejscu na przełomie września i października Międzynarodowy Salon Pojazdów Dwukołowych. Największa tego typu impreza we Francji i jedna z największych w Europie. Kilka imprez w centrum Le Bourget, w lutym Paris Tuning Show, w marcu Paris Motor Show, w czerwcu największa impreza Le Bourget, Międzynarodowy Salon Lotniczy. Częściowo motoryzacyjny, bo sporty motorowodne, ale nie do końca, bo żeglarstwo, był salon żeglarski, który odbył się na początku grudnia przy Port de Versailles. Przy okazji warto wspomnieć Międzynarodowy Salon Turystyki, który odbył się w marcu w tym samym miejscu.
Największe targi materiałów budowlanych to BATIMAT, wielki salon międzynarodowy organizowany zarówno z myślą o profesjonalistach, jak i o kompletnych laikach, którzy marzą o własnych czterech ścianach. Odbywają się co dwa lata, w tym roku od 5 do 10 listopada w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles. Poza nimi odbyło się też wiele nieco mniejszych imprez tego typu, a temat budownictwa obecny był na większości imprez poświęconych zdrowemu życiu. Kilka imprez poświęconych było dekoracji i urządzaniu domu i ogrodu. Największa z nich to Maison et Objet we wrześniu w podparyskim Centrum Wystawowym Paris Nord-Ville-Pont. Jej uzupełnieniem były również wrześniowe targi Maison Passion w Carousel du Louvre. Wyposażenie domu stanowiło również jeden z głównych punktów kilku wielkich imprez, na przykład Foire de Paris. Największy salon produktów spożywczych to Europejski Salon Czekoladowy, który odbywał się w październiku przy Port de Versailles. Żadnych dodatkowych komentarzy chyba nie potrzeba. Każdy wie, jak pyszna jest czekolada. Trzeba przyznać, że tam jest w takim wyborze i w takiej ilości, że nawet najwytrwalsi nie dają rady. Poza tym odbyło się kilka targów produktów regionalnych, garmażeryjnych, win i szampanów. Ponieważ ostatnio jeszcze bardziej niż kiedykolwiek modne jest żyć długo i w dobrym zdrowiu, w Paryżu odbywa się spora liczba targów związanych z naturą. Wiele spośród nich to niewielkie, ale interesujące pokazy zdrowej żywności, kosmetyków, ubrań wytwarzanych z włókien naturalnych. Największe to Marjolaine, które odbyły się w listopadzie w Parc Floral. W marcu w tym samym miejscu mieliśmy Vivre Autrement, w maju w miasteczku nauki w La Villette Vive Nature. Kilka imprez dotyczących zdrowia i urody odbyło się w Pałacu Kongresów przy Port Mayo. Wiele uwagi poświęcono także ekologicznemu budownictwu i wyposażeniu domów. Chodzi przede wszystkim o odnawialne źródła energii. Temu tematowi poświęcono kilka osobnych imprez. Był również obecny na wszystkich targach budowlanych. Trzeba jeszcze wspomnieć o najróżniejszych targach sztuki, wśród nich o wiosennych paryskich targach sztuki współczesnej na przełomie marca i kwietnia oraz jesiennych targach sztuki w Espace Otay i przede wszystkim o międzynarodowych targach sztuki współczesnej FIAC w październiku w Grand Palais i w Louvre. Nie ma już miejsca na wszystkie imprezy poświęcone kolekcjonerom, przyszłej parze młodej, myśliwym, turystyce, edukacji, zwierzętom, w tym również modzie zwierzęcej i wielu jeszcze innym tematom, które na szczęście odnajdziemy na targach w roku 2008, a których ilość i różnorodność musi usatysfakcjonować nawet najbardziej wymagających.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Dom jest jak świat, stajenka jest domem. Sandro Botticelli, Nativita Mystica, niesamowity obraz przepełniony tajemnicą trudnej wiary. Sandro Botticelli namalował go w roku 1500 we Florencji. Narodziny mistyczne znalazły się w National Gallery w Londynie. O tym niesamowitym obrazie napisano tomy. Wśród tych tomów znajduje się esej, który przed 27 laty napisał Polak Ryszard Przybylski. Esej zwie się Przeistoczenie kosmosu i tworzy rozdział książki Przybylskiego Homilie na Ewangelię Dzieciństwa. Szopa zadaszona, raczej zadaszona jaskinia wsparta na dwóch słupach z nieociosanych pni. Na dachu trzy kobiety, ponętne i pulchne. Kobiety udają anioły, ale ich skrzydełka nabrzmiały jak wargi, nie posłużą do lotu. Jeden kobiecy anioł jest zielony, drugi karmazynowy i ten trzeci w sukni o barwie złamanej bieli ze skorupy kurzych jaj, których Sandro używał do kolejnych warstw intonaco, pojawia się w narodzinach najprzemożniej. Trzy anioły, trzy kobiety, trzy nimfy. Sandro pomnożył je przez cztery i zawiesił nad lasem pod niebem na złotej karuzeli, by mogły latać, wszak skrzydła nimf nie niosą. Kazał im tańczyć, więc tańczą, wirują w koło, w transie. 12 aniołów, liczba doskonała, wisi pod nieboskłonem, a może pod wymalowanym alfresko sklepieniem jaskini. Wisi i tańcuje. Na dole pod stajenką trzy anioły, trzy kobiety, trzy nimfy tulą się do trzech mężczyzn. To na pewno zacni Florentyńczycy. Anioł, kobieta, nimfa w sukni o barwie złamanej bieli ze skorup kurzych jaj pojawia się jeszcze raz. Przywarła ciałem do pleców jednego z magów, by nie odwracał głowy od dzieciny. Wszyscy tu tańczą. Matka też tańczy w wymownym i wytężonym skupieniu, w pozornym bezruchu, jak Wenus, której Sandro kazał się narodzić. Dziecina macha nóżkami, dziecina też tańczy. Dziecina macha nóżkami tak mocno, że Józef schował głowę w ramiona, trochę tym machaniem zadziwiony. Rozbrykało się dzieciątko, rozkręciły się kobiety przebrane za anioły na niebieskiej karuzeli. Karuzela jest dachem wielkiej groty, jest sufitem w domu. Wszyscy tu tańczą, rozmodlona twarz matki. Wół leży spokojnie, jak wołu przystało. Osioł wyciąga stanowczo zbyt smukłą szyję w stronę rozbrykanej dzieciny. Osioł ma na imię Lucjusz. Jest dobrze, rok 1500, Nativitam Mystica. Jedyne dzieło, które Sandro Botticelli podpisał własnoręcznie. Dwa lata wcześniej, Florencja, kościół San Marco. Sandro Botticelli pracuje al fresco nad świętym Franciszkiem tańczącym. Święty Franciszek tańczył, gdy wypełniała go radość. Święty Franciszek tańczył nawet przed papieżem, kiedy zobaczył go po raz pierwszy. Czasem brał z ziemi patyk, kładł go na lewym ramieniu, w prawą rękę brał kabłąk przewiązany nicią, jakby na skrzypcach ciągnął nim po patyku, wykonując przy tym odpowiednie gesty i śpiewał po francusku o panu. Często to same radosne pląsanie kończyło się we łzach, a radość przemieniała się we współczucie z cierpieniem Chrystusa. 27 lutego 1498 roku, w ostatni dzień karnawału, Savonarola odprawił w San Marco uroczystą mszę. Sandro Botticelli skończył giornata. Czeladnik wylał resztę deszczówki, którą rozprowadzał pigmenty dla Botticellego. Tłum wyszedł na plac Signori, zapłonął stosa Savonarola, urządził drugie palenie marności, zanim nie spłonął na stosie sam. Stos żarzył się jeszcze, kiedy tłum powrócił przed San Marco i rozpoczęły się tańce. Utworzono trzy koła. W pierwszym tańczyli wszyscy zakonnicy z San Marco, trzymając się za ręce, a każdemu z nich towarzyszyło dziecko przebrane za anioła. Drugi krąg składał się z młodzieży duchownej i świeckiej. Młodzież ta trzymała się za ręce i pląsała. Trzeci krąg składał się z księży i ze starców, którzy ozdobili swe czoła girlandami z gałązek. Trzy kręgi tańczyły w koło. Zakonnicy, przebrane za anioły dzieci, młodzież duchowna i świecka, księża i starcy śpiewali też psalmy. Sandro Botticelli patrzył. Czeladnik też patrzył, lekko przerażony. Święty Franciszek schnął. Stos się jeszcze żarzył. Malowanie al fresco wymaga skupienia i pośpiechu i różnych warstw zaprawy. Pierwsza warstwa nazywa się riccio, jest gruba szorstka z grubego piasku i wapna gaszonego. Druga warstwa nazywa się intonaco. Tworzy ją tynk z wapna, drobnego piasku lub pyłu marmurowego. Wiele warstw intonaco należy na ścianę położyć, od 2 do 8, i można malować tylko wtedy, gdy warstwy są wilgotne. Artysta wylicza, ile zdoła stworzyć dziennie, dlatego jego dniówka nazywa się giornata. Artysta przykłada do wilgotnego tynku przepruchy, czyli kartony z podziurawionymi rytmicznie rysunkami fresku i sypie w dziury węgiel drzewny, stąd nazwa. Potem artysta maluje fresk pigmentami rozprowadzanymi deszczówką. Pigmenty podaje czeladnik. Rozprowadzałem pigmenty uważnie, szukałem deszczówki świeżej. Wpatrywałem się w wilgotne ściany, w zaczernione węglem tropy, zanim Sandro wyciągnął ku nim dłoń. Uczyłem się pilnie, przede wszystkim patrzeć. Terminowałem u Kiniarda, teraz terminuję u Sandro. Wcześniej pokazał mi patrzenie Ryszard Przybylski. Ryszard Przybylski dostrzegł w niesamowitym obrazie Sandro, który nie jest freskiem, ale jest al fresco, radosną przemianę życia na ziemi. Bóg stał się człowiekiem nie po to, by zamknąć istnienie w formach zastanych. Sandro poniżej opoki pod stajenką, pod jaskinią, wymalował skłębione diabły. Greckie słowo diabolos pochodzi od diabalo, czyli od skłócam, mieszam, rozdzielam. Diabły się srodze przeraziły, ponieważ rozbrykane dzieciątko wprowadziło świat w pasaż pojednania, o czym pisał między innymi święty Leon Wielki. Sandro namalował na wilgotnych warstwach intonaco przerażone diabły w szczelinach skalnych lub leżące bezwładnie jak zdechłe myszy. Sandro wiele zawdzięczał erosowi neoplatoników i wiedział, że siła miłości potrafi uchronić przed rozpaczą tych, którzy nie krzywdzą niewinnych. A jednak. Mieliśmy ciężką przeprawę. Woleliśmy pod koniec podróżować nocą, zasypiając na chwilę i byle gdzie, z nieodstępnymi głosami w uszach, syczącymi, że wszystko to szaleństwo.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. Okiem. Często chodziłem do baru naprzeciwko. Liczyłem, że będzie mi się tam dobrze pracować. Przy tym stole będzie mi wygodnie pisać.
Bonsoir, les journalistes étrangers.
Bonsoir, madame. Étranger?
Bah, décidément. Moi, je suis française. Et vous?
Je suis polonais.
Tiens. Alors, un café? Une bière?
Une bière, s'il vous plaît. Dobra. Artykuł o Jorson może poczekać. Przede wszystkim, w co ja właściwie wpadłem? Nic nie pamiętam. Muszę podsumować. Po pierwsze, przyjechałem do Paryża napisać artykuł o szkatułce i pierścionku Jorson. Pewnego ranka obudziłem się w pokoju hotelowym jakiejś Nadi. Czy noc spędziłem z nią? Straciłem pamięć. Babka zniknęła, zostawiając mi jakieś dziwne nagranie i 20 tysięcy euro. Napada mnie jakiś facet i jedyne, co zrozumiałem z tego, co powiedział, to attention. Po drugie, Nadia pracuje w Musée de la Vie Romantique.
Je travaille. La conférence de presse, le coffret de Georges Sand.
W muzeum spotkałem jeszcze dwie osoby.
Je suis Étienne Favre, le directeur de l'Hôtel des Arts.
Étienne Favre, dyrektor Hôtel des Arts. Tam jest szkatułka Jorson. Nadia przygotowała konferencję prasową w związku z przeniesieniem szkatułki do muzeum. Więc ona współpracuje z tym Étienne Favre. Po trzecie, z gazet dowiedziałem się, że jakaś szkatułka Jorson została z Hotel des Arts ukradziona. Czy to ta sama? A na dodatek jakiś policjant wzywa mnie na komisariat.
Komisarz Mann, policja judiciaire. Vous pouvez passer au commissariat aujourd'hui ou demain?
Et voilà le demi. Allez, santé.
Merci. Pardon. C'est quoi, aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous sommes lundi.
Demain?
Voyons, mon petit. Demain, c'est mardi.
Ah, merci. Więc tak, aujourd'hui, nous sommes lundi. Dzisiaj jest poniedziałek, 18 listopada. Niech spojrzę.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Ależ no przecież.
Samedi de novembre, mon retour à Paris.
Nagrania. Niektóre są datowane. Przyjechałem do Paryża 2 listopada, czyli 2 tygodnie temu. A więc byłem w Paryżu w dniu kradzieży.
Vous pouvez passer au commissariat ou demain?
To dlatego policja chce się ze mną widzieć.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwartz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I na zakończenie naszej audycji jeszcze skrót najważniejszych wiadomości dnia. W czwartek wszczynają rozmowy na szczycie w sprawie bliskowschodniego procesu pokojowego premier Izraela Olmert i przewodniczący autonomii palestyńskiej Abbas. Prezydent Francji Sarkozy kontynuuje świąteczny odpoczynek w Egipcie. Szef dyplomacji rosyjskiej Ławrow po raz kolejny atakuje amerykański program tarczy antyrakietowej. Trwają serbsko-unijne przepychanki w sprawie Kosowa. W Islamabadzie spotkają spotkali się prezydenci Pakistanu i Afganistanu. Skończyła się pierwsza faza procesu w Ndżamenie Francuzów oskarżanych o próbę porwania setek dzieci z Czadu. Otrzymali oni od sądu wyrok w wysokości 8 lat ciężkich robót w obozie pracy. Nie wiadomo, jak teraz będzie rozgrywany jak będzie rozgrywany ten proces. I to już wszystko w naszej audycji. W imieniu całej redakcji Radia France Internationale żegna się z Państwem serdecznie Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.